Jesteśmy, słuchajcie, po dłuższej przerwie. Troszkę nie dotrzymałem słowa i nie będzie dzisiaj także plotek transferowych, ale wybaczcie, czasami niespodzianki życiowe zdarzają się szybciej niż przewidujemy. Stąd też umówiliśmy się z Kubą Diabłem, który jest z nami, i Papą na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że Kuba już tam gotowy, podgotowałeś składy docelowe albo te przypuszczalne na kolejny sezon i odłożymy sobie plotki transferowe na następne nasze spotkanie. Natomiast dzisiaj myślę, że możemy podsumować, bo tutaj już w tabeli pojawia się szesnasteczka przy Kuprum Lubin i przy BBTS Bielsko-Biała, więc możemy powoli podsumowywać pierwszą rundę i wiem, że Diabeł ma tutaj nawet szczegółowe statystyki, które mają obnażyć i przygotować kwity na największych bohaterów albo też tych mniejszych. Dobry wieczór, panowie.
Cześć wszystkim.
Słuchajcie, na początek pierwsze wasze takie myśli, kto jest rzeczywiście największym wygranym tego półmetku i kto może spać spokojnie na święta?
No, ja myślę, że te zespoły, właściwie nie mamy żadnych zaskoczeń, no, kto może spać spokojnie. Było wiadomo, że myślę, że najspokojniej to faktycznie może spać Jacek Oresowia, bo ona na pewno do tego sezonu podchodziła pewnie z taką dozą optymizmu, ale też nie miała pewności, jak ten ich projekt odpali i pewnie tam te emocje gdzieś były największe. Może grupa nawet Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle też mogła mieć trochę niepokoju w związku z całą sytuacją kadrową, więc te zespoły się obroniły i chyba są bardzo zadowolone, a Luron i Jastrzębski no są tam, gdzie powinny być. Na razie różnice te punktowe. Nie rozmawiamy na razie o grze, o jakości i o tym, tylko o miejscu w tabeli, więc z perspektywy miejsca w tabeli to jest wszystko dla tej czołówki na miejscu. Natomiast no, są też zespoły, które na pewno spać spokojnie nie spały całą tą pierwszą rundę, bo zaczęły źle i miały różne kłopoty, ale wiele lat to powtarzam i właściwie zdania nie zmieniam, bo taka jest specyfika ligi. Tabela prawdę mówi, a gdzieś tam jakaś jedna drobna niespodzianka, na pewno gratulacje dla Ślepska, Malow, Suwałki, bo ich miejsce w tabeli jest na ten moment rewelacyjne, choć oczywiście punktowo nieugruntowane i niepewne. Jedna kolejka, to im nie umniejsza, oczywiście jedna kolejka może odwrócić sytuację, a reszta tabeli układa się już według no jednak tej hierarchii, choć tu się nie zgodzą pewnie ze mną ani Projekt, ani Olsztyn, którzy mają większe ambicje, no ale ten dołek Nysy też gdzieś ich umiejscowił w miejscu takim jeszcze dla nich rewelacyjnym, jakby powiedzieć, o zdobycze punktowe. No ale to myślę, że po kolei, jak będziemy tam sobie rozmawiać, ja tam uważam, że na razie tabela to jest tak jak zwykle, odpowiada temu coś, co było, a Suwałki są tym czarnym konikiem.
No ja bym dodał jednak Trefl Gdańsk, Kubo, bo to jest drużyna, tak, która raz, że jest jeszcze oczko wyżej w tabeli i jeden punkcik więcej w tabeli. Dwa, że chyba jednak też przed sezonem nie stawialiśmy, że Trefli i Ślepsk mogą być przed PGS Krą Bełchatów i Projektem Warszawa na półmetku i co za tym idzie wywalić ich z Pucharu Polski. No to jest jednak wydarzenie z kraju, już nie wiem po ilu latach, ale na pewno to jest jakieś wydarzenie przełomowe, historyczne, kolejne niestety in minus dla tego klubu, więc Trefli i Ślepsk, Malow, Suwałki to są najwięksi wygrani, biorąc pod uwagę nasze przewidywania i typy przedsezonowe, choć oczywiście jeśli przyjdziemy do rozdawania medali i tego typu historii, no to na razie na półmetku potwierdzenie się Aluronu i stabilizacja Asseco Resowi Rzeszów to chyba rzeczywiście z tych liderów na duży plus.
No jeżeli byśmy na przykład określili, że mega, hiper, cudownie, fantastycznie, kto śpi spokojnie, no to i jest, nie dość, że śpi spokojnie, to jeszcze cudowne sny ma, to na pewno całe Suwałki i cały Gdańsk. To są dwa zespoły, bo oczywiście ja mówię, że jakbyś popatrzymy na te pierwsze cztery, no to te cztery tam są, gdzie powinny być. Czy Aluron byłby trzeci, drugi, czy Jastrzębie pierwsze, czy Asseco pierwsze, drugie, to się na sam koniec okaże, bo tutaj w tych trzech meczach to może być jeden mecz, dwie kolejki i się tam może poprzestawiać, ale na teraz, na dzisiaj Gdańsk dla mnie to jest nieprawdopodobna niespodzianka, grając bez swojego, bez Orczyka, grając, pamiętam mecz chyba z Czarnymi, w ogóle wyszli z dwoma przyjmującymi, Sawickim i ja już nawet już nazwisko mi uciekło, czwarty przyjmujący, młody chłopak z pierwszej ligi też wyciągnięty, wygrywają za trzy punkty, a Suwałki nie dość, że punktują, to jeszcze na nich się przyjemnie się na nich patrzy, bo to jest taka siatkówka trochę szalona z tym wariatem, Sanchezem, na to się przyjemnie patrzy, a plusy, no to plusy to są te cztery pierwsze zespoły, może większy trochę plus, bo taki duży plus dla Zawiercia, bo jest pierwszy, bo wygrywa wszystko, Jastrzębie, bo miało okres fantastyczny, a Seko, bo jest równy, Zaksa, to jest Zaksa, no jak to Zaksa, no może nie grać ładnie, ale jak ostatnio gdzieś napisałem, popatrzmy na ostatni mecz, są takie momenty, czy na ostatni, na przedostatni, gdzie Śliwka też nie do końca cały grał, oni potrafią grać ze Staszewskim, z Żalińskim i z Klutem w szóstce, z trzema zawodnikami, czy jeszcze wcześniej z Kalębką, z zawodnikami, którzy nie wąchali szóstki z Zaksy, przy mocnej Zaksie, która zdobywała mistrzostwo, a mimo wszystko punktują, więc tu jest na pewno spory plus, więc tutaj chwalimy i ja jeszcze taki delikatny mały plus, chociaż ten Lwów jest 14, to daję ten mały plus, bo nie spodziewałem się, że oni zrobią 14 punktów, dawałem im 3, może 4 i gdzieś tam walkę z BBTS-em o utrzymanie, a oni już się utrzymali, bo BTS, jeżeli coś miałby zrobić, to nie wiem, 28 tu jest mecz w Radomiu, no to ale to już kolejny raz BTS mówi, że to jest ostatnia szansa, a on ostatnią szansę przegrywał 3-0. Później znowu ostatnia szansa i przegrywa 3-0. I te ostatnie szanse uciekają, nawet nie są blisko wygranej, a chcą się ratować fajnymi chłopakami, bo ja lubię i Pużola, i Cubkowicza, znam ich osobiście, ale nie uratujesz ligi zawodnikami, którzy już są poza siatkówką, na poziomie jakimś profesjonalnym, na topowym, no może nawet nie to topowym, ale gdzieś tam w siatkówce. Więc plusy, tu chwalimy, jednych chwalimy bardzo, drugich chwalimy za to, że zrobili swoje, o tak.
Tak, to prawda. Lwów też dodałbym, bo może trzy zwycięstwa to niewiele w porównaniu do Radomia i Bielska nie robią aż takiego wrażenia, ale te 14 punktów uzbierane tymi przegranymi tiebreakami już pozwalają im spokojniej spać i patrzeć na ten sezon z raczej wypiętą piersią do przodu i tego też oczywiście absolutnie się nie spodziewałem, więc tutaj też taki mały plusik gdzieś tam w trzeciej kategorii. No, na minus na pewno BBTS, ale to ze względu na pozycję, bo chyba raczej nie przewidywania, gdzie tutaj zakładaliśmy, że tak to się może niestety skończyć dla drużyny z Bielska-Białej i na minus na pewno mimo wszystko duże nazwiska w Bełchatowie i Warszawie, które na chwilę obecną się jeszcze nie obroniły, są gdzieś na granicy tego obronienia się i załapania do play-offów w podsumowaniu. Wiem, że przygotowałeś tutaj statystyki tego półmetka. Zacznijmy od ataku, bo to mają być statystyki, które myślę, że Kubo wyjaśnią, dlaczego to wygląda tak, jak jest i dlaczego w tabeli i pod względem jakości i efektywności gry właśnie Zawiercie, Jastrzębie czy Resowia i Zaksa są na pierwszych czterech miejscach.
No przede wszystkim musisz mieć silny atak, żeby grać siatkówkę na wysokim poziomie i silną pierwszą akcję. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że zespoły, które mają pierwszą akcję, są wysoko, ale dla mnie najciekawszą z tych wszystkich statystyk jest to, co teraz właśnie jesteś tutaj blisko, przyjęcie na trzeci metr, efektywność jak odwrócisz, czyli żeby było od góry.
Tak.
I tu mamy, jaką mamy efektywność przyjęcia na trzeci metr. Dlatego ja, dając szóstkę pierwszej rundy, bardzo się mocno zastanawiałem między Fabianem a Tavaresem, ale dlatego właśnie dałem Tavaresa za tą liczbę. Oni przyjmując na trzeci metr mają przepotężne liczby, jeżeli chodzi o skuteczność i efektywność. Oczywiście to jest to spryt grania na lewym tych dwóch małych wariatów i Konara, który gra cały czas szybko, ale oni są w stanie grać na poziomie, który jest nieosiągalny. Ja mówię o piłkach na trzeci metr. Popatrzmy, gdzie jest Rzeszów, który na pierwszej akcji, jak teraz wrócisz na przykład na przyjęcie pozytywne, jest chyba jest pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. że jeżeli przyjmą sobie na plus, na podwójny plus, no to oni mają, tu widzicie 69, to są liczby, które, no, dlaczego te liczby są tu tak wysokie, dlaczego te zespoły są wysoko? Bo mają tak wysoko te liczby. Ale dlaczego zawiercie jest tak wysoko? Bo zawiercie jeszcze do tego dokłada, tu jest, mamy różnicę w efektywności, tam mamy 12% po przyjęciu pozytywnym, ale w siatkówce męskiej przy mocnym uderzeniu, ja uważam, że siatkówka męska zaczyna się na trzecim metrze i tam, nie na piłce idealnie na siatce dogranej, tylko na trzecim i dalej, czwarty, piąty, bo na wysokiej to wszyscy podobnie grają, ale jeżeli oni są w stanie grać bardzo szybko na czwartym, z trzeciego, czwartego metra, więc dla mnie to jest spory atut, ale to wszystko, jeżeli ustawisz te wszystkie liczby, to one dokładnie pokazują. Wysoka Nysa jest po pozytywnym, ale Nysa, jeżeli dobrze pamiętam, i bo Nysa po przyjęciu pozytywnym...
Po pozytywnym nie jest jeszcze tak wysoko, natomiast na highballu jest bardzo wysoko. To jest, powiem ci, że olbrzymi atut chyba w postaci Gierżota, no bo 22% i trzecie miejsce w lidze na równi z Zaseko Resowią, no to to jest duży atut. Oczywiście też długo ciągnął Bentara, ale myślę, że suma summarum tego półmetka, to jednak Gierżot jest tutaj kluczem.
No to też, jeżeli się odnosi o Nysę, to Nysę trzeba podzielić na dwie części, bo wiesz, jak budujesz statystyki, to budujesz statystyki z 15 meczów, a nagle zbudujesz sobie na 7, na 6 pierwszych, zbudujesz sobie po 90-80%, później masz przeciętne 40, bo oni grali naprawdę słabą siatkówkę przez krótki okres, no teraz prawdopodobnie się odbudowali, więc to oni wskoczyli, zbudowali sobie całą tą przewagę i punktową w tabeli, ale też statystyczną na tym początku ligi, ale i tak są wysoko. Jeżeli mówić o wysokiej piłce, to na pewno Gierżot, na pewno Bentara, Kwasowski, który miał świetny początek sezonu, teraz trochę zgasł, on to budował. Ale co byśmy nie zrobili z tymi liczbami, to mamy wysoką piłkę, ale zwróćcie uwagę też na zawiercie na wysokiej piłce.
12%, no to jest tak. Prawie trzy razy mniej niż Jastrzębie.
Tak, że oni dlatego oni walczą z tym przyjęciem i ciężko było złamać. Ja komentowałem mecz Resowi, co zawiercie wygrało w Resowi. Resowia kopała tą zagrywkę, a oni utrzymywali to przyjęcie między trzecim a piątym metrem i z tego kończyli piłki. Z tego są mocni. Później, jeżeli jeszcze chcesz mocniej zaserwować, no to zaczynasz psuć. Ale oni się ratują tym atakiem, jeżeli tylko dograją piłę na czwarty, piąty metr. I tu mam wrażenie, że to sobie robią tą przewagę, bo są bardzo bardzo mocni, ale to są takie liczby, właśnie ta wysoka piłka. Wydawałoby się, że efektywność powinna być wysoka, bo oni tam nie będą psuć, bo Kwolek z Uroszem nie będą walić na pełnym ryzyku, na przykład pół na pół. Trybuna skończona, tylko będą szanować tą piłkę, ale ta efektywność nie jest najwyższa. Ja tutaj tak tylko mówię pobieżnie, bo na pewno jakbyśmy usiedli na wszystkich meczach, to te statystyki można podzielić na najniższe części i to podzielić sobie na mecze, bo na przykład jeżeli ja analizowałem zespoły, to wyrzucałem na przykład mecz z Bielskiem, który był powiedzmy 18, 17, 16 i on zachwiał całą statystyką, bo nagle się budowałeś, inne zespoły budowały. Więc to są fajne zabawy, ale przede wszystkim atak na pierwszej akcji. Atak pierwszej akcji, jeżeli przyjmiesz zagrywkę w 3 metry, no to wtedy jesteś w czubie.
No i kontratak tutaj z kolei Asseco Resowia najwyżej, 40%, przy Jastrzębiu 39%. To też pokazuje właśnie, mam wrażenie, ten postęp Papo w stosunku do poprzednich sezonów, tak? Troszkę to, co chwaliliśmy Asseco Resowie, że oni grają zdecydowanie stabilniej, że oni wreszcie potrafią zamykać te sety, które gdzieś w poprzednich sezonach im uciekały, że potrafią wygrywać ważne końcówki, nawet jeżeli coś nie układa się od początku po równi. No i to myślę, że w tych statystykach ataku jest to zawarte, że jednak jest to drużyna bardzo ofensywna.
No tak, to, że oni będą bardzo mocno ofensywnie, no to wiadomo po personaliach było, że to tak powinno funkcjonować i to będzie ich atut, a nie przeszkoda. Oni walczyli długo z relacją blok-obrona, oni bronili bardzo słabo, w zeszłym roku mieli bardzo dużo zgubionych piłek na bazie techniki i jakości. Myślę, że tam już nie wchodząc w większe szczegóły, ale oni zacierpieli w końcówce ligi przy chorobie Cebula i kompletnej abnegacji sportowej Dero, który chyba gdzieś głowę miał już wyłączoną i zagrał końcówkę, czy tam w ogóle nie zagrał, więc oni tam umarli bez niego.
W międzyczasie statystyki bloku, a propos tego, co mówisz, druga najlepiej blokująca punktowo drużyna ligi.
teraz, no ale mówię, dzisiaj pamiętajmy, no, tak, no to nastąpił na pewno jakiś tam moment poprawy zgrania wszystkich zawodników, ta pierwsza szóstka jest w sumie zbliżona, oni jakby docenili to, że jednak ta pewna stabilność w składzie jest wartością, mają tą komunikację na pewno poprawioną, poprawili obronę. No wiele tam czynników zadziałało, to taki rzucający się to, co powiedziałeś, Lepka, oni wreszcie nie pogubili frajerskich punktów, no. Nawet jak się gdzieś tam jąkali, tak jak większość zespołów tam gdzieś się w lidze zawsze jąkniesz, ale oni tego mieli mało i nie mieli prawie żadnych strat, bo oni przegrali dwa duże mecze. Jeden w Jastrzębiu na samym początku, co był w ogóle bardzo fajnym meczem, ale skończonym 3-0, ale o tym meczu można byłoby sporo rozmawiać. I myślę, że obie drużyny miały też i dużo pozytywów i też znalazłyby swoje jakieś tam problemy, ale to był kawał meczu. I mecz ten, o którym Kuba już wspomniał, z Zawierciem przegrywając u siebie, byli wściekli, im tam ten mecz nie poszedł, oni właśnie tam niezbyt umiejętnie zagrali końcówki. No nie będę już tam wnikał, bo każdy mecz ma swoją historię, każdy mecz gdzieś tam żyje swoim życiem i o nim się potem szybko zapomina, zostaje wynik, więc oni tak tutaj zgubili takie dwa mecze, ale w pozostałych potrafili punktować. Może nie mają takiej zabójczej, nie mają takiej natury, mają miękkie serce, ja to nazwałem nawet po ostatnim meczu. Wysłałem do Fabiana taki krótki SMS, że macie miękkie serca, a on mówi, że a on odesłał, że właśnie jesteśmy z drużyną z dobrym sercem. No nie dobijają, tak mają tam 4-5 punktów przewagi, nie są tacy killerzy, ale to oni są tutaj, gdzie są, jakby w dobrym swoim miejscu na ten moment. Na pewno De Falco to jest facet, który wniósł im o wiele więcej efektywności na tym lewym skrzydle niż mieli to w zeszłym roku i to się im fajnie zbilansowało. No, ludzi, których mają, zawodników, których mają, można powiedzieć, że no, tego od nich się oczekuje, od tego poziomu mniej więcej gry i tych możliwości i to wykorzystują tak samo jak Zawiercie. Zawiercie jest bardzo specyficznym zespołem, jedynym w swoim rodzaju. Ja patrząc z ich perspektywy oni są dobrze zbilansowani, jeśli chodzi o w ogóle o charakter, o sposób grania, oni są męczącym zespołem, może nie są tak ofensywnie mocni jak była Zaksa z Semeniukiem, gdzie mieli tą samą brudną siatkówkę, powtarzalność, jakość i tą skuteczność taką zabójczą. Wychodzili ze wszystkich tarapatów, mając katastrofalne cyferki gdzieś po drodze, a mecze brali, a mecze wygrywali. No takie samo jest trochę Zawiercie. Na boisku to wygląda nieraz wcale nie tak zaefektownie, ale mają wszystkich takich zawodników, że oni rzadko popełniają podobne błędy i potrafią w meczu się odradzać i też w setach. Jedno co na pewno, jestem bardzo ciekaw, jaki znajdą balans, a znaleźli w sumie, bo przecież pamiętamy, że oni grali nawet z Kowacewiczem na rozegraniu i jakoś tam nie umarli. No wiszą moim zdaniem ostatnie mecze, nie wiem czemu były grane w takiej dysproporcji rozkładu ataku i czy to Tavares taki miał prykaz, czy po prostu taka mądra taktyka, ale no Kowacewicza jest bardzo dużo, dlatego zespołu jest na razie to bardzo dobre i to jest ich granie i nie ma co tu upiększać, ale ten ich rozkład ataku na Kowacewiczu mocno wisi i to ciekawe, że to na razie funkcjonuje, bo on nieraz efektywność gry ma, on ma bardzo duży przemiał i jestem ciekaw, nie życząc im tego, co się zadzieje, jak Kowacewicz będzie miał jakiś dołek. No, to jest lider naszej tabeli i widać, że na razie to wszystko u nich funkcjonuje tak, jak sobie chyba to wymarzyli.
Jakbyś tam Lepka wrócił na serwis, tak szybciutko jeszcze, abyśmy tam, bo tam atak przejechaliśmy, tam masz serwis tam na samym końcu asy i slesze, czyli slesze to jest ta piłka, która przechodzi na drugą stronę. Bo ja to połączyłem, bo to ja bo to też jeszcze można dodać zagrywki plusowe.
Uznajesz, że to jest wygrana akcja, niekoniecznie punktowo od razu, ale jest piłka, która daje ci szansę do wygranej akcji.
Tak, to jest coś, co trenerzy zwracają uwagę, żeby nie oddać piłki na drugą stronę, nawet wszystko zrobić, żeby no oczywiście najpierw nie dostać asa, a druga sprawa nie oddać na drugą stronę. Są dwie rzeczy, których trzeba unikać. I jak widać tutaj ten Jastrzębie w zeszłym roku już kopało. Tam oni wszyscy wychodzą i mocno kopią na tej zagrywce i to jest ich atut, ale znowu jak widzimy, gdzie siła zagrywki i zobaczmy na pierwsze cztery miejsca znowu. Kto serwuje, kto gra pierwszą akcję i kto serwuje, ten jest w czubie. Kwestia jest tylko, czy Jastrzębie w Zawiercie, czy Bełchatów będzie, czy Rzeszów.
Choć Zaksa tego nie potwierdza.
Ale Zaksa za to zwrócił uwagę. Jak wrócimy teraz na blok, pokażę przeblok teraz. Popatrz na różnicę bloków punktowych i bloków punktowych na Zaksa plus bloki punktowe 174, a drugi zespół ma 139. Ja teraz na takie wideo zrobiliśmy na jutro na 7 strefy, bo jak gra ze sobą Jastrzębie z Zaksą, to tam jest super pucharze, było 20 chyba 8 bloków, teraz chyba też 28, jeżeli dobrze pamiętam, w meczu punktowych. To zrobiłem taką kompilację, że taka było łomot na łomot. To jest taka siatkówka, którą lubię. Po prostu jedziesz z robotą, piłka wysoka, łomot, a z tamtej strony goście blokują. Wyblokuj w Jastrzębie. Bardzo nisko mamy w tych wyblokach suwałki, w blokach będzie mieć nisko suwałki, ale my nie mają Sancheza i oni będą mieli obronę, bo to jest też, wszystko później się łączy w całość. Uciekasz, masz Sancheza w bloku, to wiadomo, że w trzech ustawieniach musisz zaryzykować zagrywką, to jest pierwsza sprawa, bo wiadomo, że musisz coś zrobić, jak on jest pod siatką, a jak on jest pod siatką, to oni uciekają, kombinują, skaczą we dwóch, więc tego będzie mało. A daj jeszcze raz bloki punktowe na set, jeszcze proszę, na bloki punktowe na set, okej. Okay. I nisko ten Olsztyn, nisko Katowice, BBTS, te suwałki, właśnie mówię, że suwałk będzie mało, jeżeli chodzi o ten element. Ale cały czas mówimy, proszę, i wybloki, mamy cztery
Nysatów. Tu może być zaskoczeniem niska pozycja, która trochę tłumaczy problemy z Krybełchatów, która w ostatnich sezonach zazwyczaj była w czubie tabeli, jeśli chodzi o bloki.
No to zobaczmy przyjęcie. Tu jest podzielone na flot, ale przyjęcie pozytywne, bo to jest połączone pozytywne i mamy tu teraz Perego w treflu i mamy, i dlaczego teraz Kampa gra najlepszy sezon moim zdaniem od paru lat, bo jest świetnym rozgrywającym i ma dobry sezon, dobrze się czuje w Gdańsku, ale też ma najlepsze przyjęcie, oczywiście to jest, mówimy o 1%, ale można, my mówimy o Kampie dobre słowa w tym roku, mówimy o nim dobrze, bo to się tego, skąd się bierze. I dlaczego i suwałki wysoko, bo i Sanchez, o Sanchezie mówimy dobrze. Więc to się wszystko łączy. Wysoki poziom przyjęcia w Warszawie, ale jak jest Tilly, uważam, że Wojtaszek będzie grał lepiej w tym sezonie, bo on miał ostatni okres dosyć taki przeciętny, ale oni mogą bazować mocno na tym swoim mocnym przyjęciu. Ale Nysa trafiana w Gierżota. Chociaż on nie ma złych liczb, ale to nie jest tak, że mają złe liczby. No i mamy Skrę. Skra jest pod BBTS-em. No i dlatego skąd się biorą problemy Skry? Właśnie stąd.
Tak, to ja bym jeszcze połączył Luka Perego. Oczywiście to pierwsze miejsce w pozytywnym przyjęciu, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęcie zagrywki z wyskoku, a więc przyjęcie jumpa, jak tutaj jest zaznaczone. To jest pierwsze miejsce w lidze, ale to bym oczywiście połączył z liczbą obron, no bo to jest absolutnie właśnie zasługa też obecności w tej drugiej linii Luka Perego. No, jeśli mielibyśmy dzisiaj wybrać pierwszą szóstkę, to idę w ciemno, że obaj panowie na pozycji libero dacie Perego.
Bez wątpliwości.
Papo?
Tak, no to tu Kuba, no ja nie będę nic tutaj dorzucał, bo to są absolutnie trafne analizy, one oczywiście nieraz się gdzieś tam na jakiś mecz pojedynczy nie przeleją nam i są jeszcze inne rzeczy w meczu gdzieś tam występują, bo nie wszystko oczywiście tak się da jeden do jednego zmierzyć. Wszyscy omijają Perego, nie chcą w niego zagrywać, ale on faktycznie bierze bardzo dużo terenu i mimo że zagrywający próbują omijać jego strefę najmocniej, tylko ta strefa jest szersza niż u innych zawodników. Trzeba też pochwalić tych pozostałych, bo oni sobie jakoś tam dźwigają ten temat na przyjęciu i się z tym wszystkim gdzieś tam nie gubią, bo on robi kapitalną robotę, ale no pewnie nie całą, ale te wyniki są faktycznie rewelacyjne, stąd ta końcowa ich jakby pozycja i ta jakość gry, z którą ja myślę, że warto o tej Warszawie chwilkę, bo Warszawa moim zdaniem niedługo pokaże całkiem inną twarz, bo faktycznie pozycja i sposób gry zacznie się zdecydowanie, już myślę, że się troszkę zmieniła, bo Tilly to jest Tilly, zdrowy Tilly to jest jeden z najlepszych przyjmujących defensywnych, który daje niesamowity spokój, jakość, to jest kapitalna też obrona. Myślę, że dużo spokoju, bo też jest to chłopak taki bardzo konsylacyjny, on nie jest takim, że tak powiem, gwiazdorski, żadnych nie ma elementów w niego, w zachowaniu, wręcz na boisku dba o kolegów, a jest dobrym graczem, bardzo dobrym. I myślę, że powrót Artura Szalpuka do coraz lepszej dyspozycji to daje im ogromną teraz manewrowość dla trenera. Grobelny myślę, że też po tej chorobie jakby wrócił do dawnej dyspozycji, to Warszawa za chwilę może nam się tu zameldować w czubie. Te straty wprawdzie punktowe są spore, ale tam jest taki ścisk ostry, więc tam naprawdę poza dwie kolejki my możemy rozmawiać o innej piątce, szóstce, tam będzie moim zdaniem duże przemieszanie i Warszawa zrobi to przemieszanie. Zdziwiony bym był, gdyby nie zrobiła tego zamieszania z korzyścią dla siebie, a tutaj pojawią się problemy tych innych zespołów, bo z Warszawą już myślę, że tak punktować łatwo, jak w pierwszej fazie sezonu, nie będzie można. Myślę, że też ważna pozycja w Gdańsku mam cały czas takie, zastanawiam się właśnie tutaj, te liczby, które Kuba tu wyłuskał i już opowiedział, to jest absolutna, 100% prawda, natomiast ja myślę, że no tam bardzo dobrze się odnalazł też Bołądź i bez tego zawodnika widziałem kilka meczów, w którym oni tak naprawdę to cierpieli, on im ratował bardzo dużo i czasami tak jest, że mecz nie idzie, ale masz jednego chłopaka, którym się można bardzo mocno podeprzeć, bo oni na początku środkiem prawie w ogóle nie funkcjonowali, nie było tej mocnej grania na środku, wręcz słabo i mało, zmienili trochę ten sposób grania, w ogóle nie grają przesuniętych krótkich. No, Gdańsk ma taką pewną, wydaje mi się, taką specyficzną, oni bardzo fajny mecz zagrali przeciwko na przykład Resowi, też takie ciężkie 3-2, to jest naprawdę zespół, który fajnie walczy i mnie zaskakuje na plus, bo mi się wydawało, że oni mają trochę za dużo, mogą mieć za dużo niepewności przy niektórych pozycjach, żeby to zafunkcjonowało, ale na razie tak nie jest.
Słuchajcie, mam jedno pytanie, żebyście pomogli mi to rozszyfrować, bo pewnie widzowie też spoglądając na te cyferki mogli na to zwrócić uwagę. Biorąc pod uwagę, przeleciałem teraz szybciutko, że Jastrzębski Węgiel ma cały czas bardzo wysokie statystyki bloku. Oczywiście teraz problemy zdrowotne troszkę mogą pokrzyżować szyki, ale no jednak bloki punktowe na set trzecie miejsce, wybloki na set pierwsze miejsce w lidze, mając dobrych technicznie przyjmujących, drugie najlepsze przyjęcie w lidze po treflu i pierwsze miejsce przyjęcia float, trzecie miejsce bodaj, czwarte miejsce przyjęcia jump, mając najlepszego chyba libero zeszłego sezonu w naszej lidze po Piwczaka, w liczbie obron na set, czyli liczba bezwzględna, to jest niedostosowana do liczby obron, tylko liczby obron na set. Jastrzębski Węgiel jest ostatni w lidze i to ostatni w lidze o punkt procentowy za Czarnymi Radą, przed ostatnią drużyną, a o prawie 3 punkty procentowe w stosunku do trefla Gdańsk, tak? Czy to nie są procenty, to są liczby. To są liczby, tak. Czyli to są sztuki, czyli o prawie 3 obrony na set, na jeden set, 3 obrony mniej niż trefl, o 1 obronę mniej niż Czarni Radą. Z czego to wynika? Mając technicznych przyjmujących, mając dobrze broniącego Fornala, mając Klewno, mając Popiwczaka.
Bo blokują.
Nie przepuszczają.
Ale wiecie, gdyby mieli małą liczbę obron, to ja bym powiedział tak, bo wszystko blokują, ale to są obrony na set. To nie jest liczba uzależniona od w ogóle piłek wpadających do drugiej linii, tylko to jest na set, czyli to nie ma znaczenia, czy wpada do obrony 5 czy 15. Oni z tych 15 bronią 3 na set.
Ja nie mam pojęcia, bo to analizowałem sobie dzisiaj te liczby jeszcze i naprawdę to 3,64 do 6,18, czyli to masz powiedzmy 3 obrony na set, z 3 obron, niech to będzie mecz 3-setowy, to jest 9 obron różnicy z jednego zespołu, a drugiego. Jeżeli się mecz kończy 25-23, no to jest dużo, to jest sporo, to jest dużo. Nie wiem, ja sobie muszę zadzwonić do Bodzia, tego statystyka i ich analityka, bo nie wiem, albo oni coś innego piszą, bo my mówimy o statystykach, bo czasami jest tak, że możesz, jeden statystyk pisze dogranie freebola, czy tam na przykład po bloku piłkę, to jako dogranie, a drugi jako obronę, ale to i tak musi się wszystko zgadzać, bo oni się łączą, statystycy razem piszą, oni generalnie dogadują się, żeby jeden nie pisał czegoś innego, a drugi czegoś innego, bo z tego się burdel po prostu robi, więc nie mam żadnego pojęcia. Zawodnicy są do bronienia, technika indywidualna plus doświadczenie tych zawodników jest do bronienia w sam raz, a oni nad nimi mają o jedną obronę więcej Czarni Radom. No, ja nie mam pojęcia, skąd to się bierze, słowo daje, nie wiem, ja to muszę rozwiązać, to jest zagadka dla mnie do rozwiązania na ten sezon, największa w historii polskiej siatkówki.
Błędy własne na set, słuchajcie, no tutaj odwrócę, najmniej błędów własnych na set Zaksa, no to jest jakby potwierdzenie tych ostatnich sezonów. Jeśli coś mielibyśmy powiedzieć o Zaksie, to właśnie między innymi to umiejętność staranności, powtarzalności, cierpliwości w grze, no ale tutaj też z kolei bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu jest drużyna z Krybełchatów, drużyna, która wydawało się, że właśnie tymi statystykami mogłaby być troszeczkę niżej. Na piątym miejscu Lublin, czyli drużyny, które w tym elemencie starają się grać starannie.
Wiecie co, ja to tak w ogóle myślę, że te kilka zespołów to pokazało bardzo różne twarze i różne ten, bo ja jakieś mam takie nieodparte wrażenie, że po Piwczech w tym roku ten sezon gra bardzo przeciętnie.
Słabiej, dużo słabiej.
Bardzo, znaczy na poziomie obrony jest zdecydowanie słabszy. To wahnięcie jego dyspozycji już tam gdzieś, pamiętam nawet jak analizowaliście i Kuba i w czasie, pamiętacie, Mistrzostw Świata, były zarzuty, że on taki się zrobił, tak jak był takim walczącym chłopakiem, młodym zawodnikiem, który naprawdę takie było żywe srebro, to on się oczywiście bardzo wysoko ustabilizował ze swoją jakością gry i tu nie ma zarzutów. Natomiast on nie dodał tego czegoś, co brakuje, żeby właśnie przeskoczyć i skoczyć do gardła Zatorskiemu, który też wcale nie miał rewelacyjnego sezonu. I tu Kuba miał taki trochę deficyt jakościowy, takie to coś więcej, bo standard no to u niego jest jakby no normalny już teraz, tak, ten wysoki standard, ale to coś więcej gdzieś zniknęło i ja nie myślę, żeby wróciło. W ogóle Jastrzębski teraz ma bardzo ciężki okres, bo troszkę ganiąc Jastrzębie można znowu pokazać, jak działa Zaksa, która straty personalne, jakie miała Zaksa i zawodnicy, jacy musieli nieść na sobie ciężar gry w pierwszej szóstce, to się kupy nie trzyma, bo gdyby oni mieli koszulki, nie wiem, żółto-czarne, czy jakieś tam niebiesko-granatowe, ale nie z napisem Zaksa, to ja bym pomyślał, że ten zespół spłynie z połową przeciwników, no, tak naprawdę, nie umując tym, a wręcz odwrotnie, właśnie chwaląc ich tymi słowami, że oni grają naprawdę z głębokimi rezerwami w różnych tych... Ja wiem, że każdy zespół ma swoje problemy. Niektóre Jastrzębie też dopadły ciężkie problemy. Na pewno na środku mają teraz ogromny deficyt i bardzo ciężkie kontuzje, bo Łukasz Wiśniewski jest wyeliminowany do końca sezonu. U Gladyra kontuzja się bardzo długo wydłużyła się i też nie wiadomo, kiedy on odzyska i dyspozycję, i formę. Na razie zdrowie, a potem formę. Więc każdy gdzieś tam przeżywa, ale tutaj Zaksa to bym powiedział, że jest, obroniła się absolutnie, mając najgłębsze z tego topowych zespołów. No gdzieś tam może Warszawę w pewnym momencie można byłoby wpisywać, że też oni się personalnie mieli słaby ten start, bo niemiecki gracz przyjechał i właściwie go nie ma, Weber. No Tilly wiadomo, że wracał i w takim przyspieszonym rytmie robił co mógł, ale na starcie nie mógł być. Z Szalpukiem było podobnie, znowu tam kontuzja tych mięśni brzucha, także no takie 2-3 zespoły poranione na pewno były mocno. No. Z tego wszystkiego trochę wynika, że na przykład że Skra jest taka troszkę zespołem, który ja cały czas nie mogę uwierzyć, że oni tak przeplatają mecze i znowu teraz wydawało mi się, że są już na takiej przyzwoitej ścieżce i znowu dostałem gonga, bo oni są tak jakby zawodnikami, mają zawodników z wieloma krążkami na szyjach, a kurczę nieraz wyglądają jakby byli leszczami takimi, że boją się własnego cienia i nagle straszą ich zespoły, które kompletnie nie mają tam jakiejś jakości gry. No ta Skra dla mnie jest nie do odczytania, bo cały czas potencjał potężny, skupiony na pewno przy Bieńku, który gra fantastyczną rundę zagrał. Jak na środkowego to chyba jakieś tam rekordy, myślę, że to Kuba tam będziesz mógł sobie gdzieś tam też podkreślać, ale on już te liczby same pokazują, ale on tam gdzieś podkręcił takie wyniki, że chyba tylko Simon robił jakieś takie wskaźniki jakościowe do zespołów, ile może zrobić środkowy. Także generalnie jest dość ciekawie i ogromny potencjał w wielu zespołach się cały czas tli. On się powinien nam w drugiej rundzie jeszcze... No cieszę się, że jakiegoś takiego mocnego kryzysu też na razie chyba nie zauważyliśmy, choć muszę powiedzieć, że wiele meczów, co wcześniej już rozmawialiśmy, nie trzymało poziomu, no, nie utrzymywały zespoły poziomu gry i jedni dobrze wystartowali, potem wyhamowali, jedni szli taką no, średnią grą i raz wystarczyło, raz nie, jak to w lidze, niektórzy wiedzieli co zrobić, żeby grę poprawić i mieli jakoś, żeby wygrać, choć wiedzieli, że dobrej gry nie grali, tutaj na przykład jest Zawiercie mistrzem grania takiego, jak spojrzysz w cyferki i oglądasz nawet mecz tak wizualnie, tam nie wchodząc w jakieś fachowe, no to oni tak wycisną z tego meczu zawsze coś tam, a jak to mówi Irek Mazur, żebrają fajnie, ale są skuteczni w tym żebraniu punkcików.
No to
ale są...
wizualnie, skoro mówisz o wizualności, kto bo wy to będziecie wiedzieć najlepiej, a tego właśnie nie ma na przykład w statystykach, kto według was jest najlepszym rozgrywającym tego półmetka, bo padło kilka nazwisk, choćby Kampa czy Tavares, wiadomo, że Kuba jest też fanem Sanchesa, nie wiem, dobrze gra Asekoresowie i bardzo dobry początek miał Fabian, no więc moje pytanie, kogo byście wyróżnili jako tego numer jeden rozegrania półmetka ligi?
No dla mnie to jest bardzo trudne, to jest takie chyba pytanie bez odpowiedzi, bo moim zdaniem ta wyrównana górka to jest wszystko, takie te składniki, gdzie rozgrywający są. No, musiałbym sobie zadać takie chyba pytanie, kto najbardziej wykreował coś w swoim zespole i tutaj bym się chyba najbardziej skupił na tym maluchu Suwał, bo on wyciska z tego zespołu więcej chyba niż ten zespół ma, albo odkrył jeszcze w niektórych zawodnikach. Mówię o takiej, stawiam taki pierwszy wskaźnik, kreowanie gry, tak, bo Fabian funkcjonuje między bardzo dobrymi zawodnikami i gdzieś tam poziom swój normalny moim zdaniem prezentuje, gra po prostu starannie, z dobrze dobranym rytmem gry, rozkładem ataku, na pewno przy zmianie Muzaja na Budzkiego też Budzkiego utrzymał na dobrym poziomie, ten rozkład ataku u nich widać jaki jest, zwiększył, włączył środkowych na pewno do gry w porównaniu do zeszłego sezonu i to jest jakby wszystko normalnie. No Janusz to ma ciągłe chyba musi sprawdzać, gdzie kogo ma, gdzie kogo z przodu, kogo z tyłu i jak to jest, także on ma też strasznie ciężką robotę. To Newty trzymał, no na początku Jastrzębie wydawało się, że zmiecie wszystkich, na przykład teraz ta porażka Jastrzębskiego Węgla no pokazała, że to też nie jest tak łatwo. Tam był skład, jest taki skład, że wydawało się, że nawet no, dużo problemów zdrowotno, czy kontuzji, czy jakaś forma nie zaboli ich, a ich jednak trochę zabolało, no także to jest tak nie do końca, no to Newty robił dobrą robotę, przyszedł kryzys i przyszła kontuzja teraz. Ja z rozgrywaczami to mam ogromny problem, jeśli bym postawił, raczej uważam, że wszyscy to są dobrzy gracze, czy bardzo dobrzy zawodnicy i teraz który ma największy wpływ na swoją drużynę, no największy wpływ na swoją drużynę, bo ani gra Kampy, ani Fabiana, ani Janusza, ani jeśli tam kogoś, ani Tavaresa nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Natomiast tego gracza możemy powiedzieć, że on przychodząc do ligi, mając zespół złożony z zawodników nie tak wysoko klasyfikowanych, on gra dobrą, on ma największy wpływ na zespół.
Ja tak szybciutko, wyróżnienie mocne, tak jak Paweł powiedział, wyróżnienie Sanchez, wyróżnienie mocne Kampa, najlepsze pół sezonu Fabiana w ostatnich 4-5 latach i tak czuję, i w ogóle jeszcze dokłada jeszcze serwis, dokłada blok, dokłada spokój na boisku, cały czas mi brakuje u Fabiana dokładności na lewej w tych piłkach 3-4 metr, takich, żeby one były takie same, ale ja do zespołu kupiłem Tavaresa, do swojego. Jako całość. Mhm. Ale nie marudziłbym, jakbym dostał tych trzech innych, co powiedziałem wcześniej, nie narzekałbym, ale dwa wyróżnienia, jedno Fabianowi, bardzo duże wyróżnienie, bo tu się wahałem, kto pierwszy, ale Tavares jako całość i plus jeszcze to, że on wytrzymuje z Uroszem, który mu cały czas smęci nad uchem, daj do mnie wszystko i to jest jeszcze na dodatek wytrzymanie psychiczne, dlatego dla mnie dzisiaj numer jeden, ale Fabian jest za nim pół centymetra.
No i ja dodam jeszcze od siebie, że oczywiście zupełnie inaczej gratuluję i podziwiam Sanchesa za to pół sezonu, ale troszkę inaczej się gra w Suwałkach, które są tak rewelacją i nie mają wielkiego ciśnienia, inaczej się gra na Podpromiu czy w Zawierciu, gdzie kibic w tym sezonie żąda jednak wyniku, żąda medalu, żąda być może finału w obu tych miejscach i ocenia i gwiżdże troszkę głośniej także na swojego czasami zawodnika. Dobra, no to macie panowie trenerzy libero, macie rozgrywającego, musicie wziąć za pierwsze 15 spotkań dwóch przyjmujących. Kogo byście wyróżnili jako najlepszą parę?
No ja w pierwszej fazie myślę, że tak na szybko, to bym powiedział, że na pewno, znaczy w każdym układzie będzie bardzo wysoko De Falco ze względu na to, na wszystkie składowe jego gry i to jest zawodnik, który, no zresztą nawet Fabian mówił, że on na pewno mocno ich odmienił, może trochę ich nawet w szatni, a wydawało się, że on może być takim enfantery troszeczkę, nie chodzi mi o to, że on jest niegrzeczny tak sport. On jest niegrzeczny sportowo, ale nie, że jest arogancki gdzieś tak pozasportowo czy boiskowo. On raczej walczy bardziej ze sobą niż czasami z innymi, bo zgadzam się, że on nieraz ma takie wyłączenia, ale tak jakby mu szybciej idzie teraz te ponowne podłączenie się pod mecz. To jego na pewno, jeśli mam tylko dwójkę, no to tego drugiego to będzie ciężko tak szybko, łatwo znaleźć, bo kapitalną na pewno robotę w tej kwestii tego wszystkiego, co się dzieje, robi na pewno Śliwka. Pierwsza faza była dobra, na pewno Fornala, ale teraz to Jastrzębie chyba, nie wiem, czy tam się coś, no tam nie jest tak do końca. Tomek troszkę odpuścił, ale zaczął bardzo dobrze, bardzo miał dobre te wszystkie, podoba mi się jego gra i blok i ciekawy atak, zagrywka, on chyba jest jednym z najlepiej broniących. No jako że są nisko, jeszcze nie zdążyli pokazać, bo mi się wydaje, że gdzieś tam na papierach takich trenerskich to każdy by chciał mieć Tilliego, bo to jest gracz dużej półki i u niego to tylko się modlić o jego zdrowie. No i dobra, zamknę, bo mogę lecieć po wszystkich zespołach i każdy gdzieś tam doceniam tych, którzy pociągnęli swoje zespoły gdzieś tam wyżej, a doceniam też tych, którzy mieli ogromne problemy, a mimo tego się bronili. Młodego Gierżota na pewno warto wymienić, bo to jest zawodnik, który wszedł do zespołu, o którym nic nie było wiadomo. Ten zespół mógł być na miejscu, może nie Bielska, ale gdzieś się tłuc dalej na dole. A nie
przychodzi prezes do papy i mówi, kupię ci dowolnych dwóch przyjmujących. A papa mówi, no pół ligi w zasadzie bym wziął.
Nie, wymieniłem z sześciu. No, ale
daj tak mi jest... dwóch.
No dobra, daję dla mnie na ten moment to jest Defalco i Śliwka.
Diabeł, Kubo, masz nieograniczony budżet, jestem twoim prezesem, podaj mi dwa nazwiska na kartce.
Dobrze, tylko ja szybciutko wyróżnienia, ale bez tłumaczenia, wyróżnienia. Halaba, Szalpuk ostatnio, Śliwka na pewno, Klewno na pewno, Gierżot na pewno, a kupuję Defalco z Uroszem, dziękuję.
Dziękuję. Dobrze, atakujący. Jeden.
Wow.
A mogę mogę trzy wyróżnienia i kogo kupuję?
Proszę.
Bołądź, Filipiak, wyróżnienia duże, a kupuję oczywiście Błaje, ale nie wiem, czy go mogę już jeszcze kupić. Nie wiem.
No, w przyszłym tygodniu.
Tu wbrew pozorom właśnie
zostaje na południu Polski, ale zmienia kierunek. Na wschód idzie.
Nie mądźcie. Posłuchajcie, to jest tak. Akurat na pozycję atakującego Kuba już powiedział to, co chciałem też bym tak powiedział. Uważam, że to jest tych dwóch chłopaków, którzy dali bardzo dużo swoim zespołom, a Błaje to jest ta wisienka absolutna i on jest na pewno zawodnikiem ponadstandardowym. Ciekaw jestem tylko tego utrzymania, bo jego rozwój na pewno jest gołym okiem widoczny. Ta zmiana całej w ogóle jego jakby stylu, sposobu, nie tylko grania, zachowania, reakcji na grę, na to, co się dzieje, to się wszystko na ogromny plus. To jest bardzo ciekawa przemiana zawodnika w ogóle. To nie tak łatwo. Wielu nie potrafi wyjść z tego swojego kokona, takiego będąc fizycznym atletą, ale gdzieś głowa jest obok albo jest nie zawsze tam, gdzie powinna być. Nieraz jest granie sercem, nieraz jest granie bez serca. A Bołoń z Filipiakiem tak, bo obaj ciągną swoje zespoły i tyrają po prostu za dwóch. Gdzieś tam na pewno za pół sezonu, czy ten start na pewno Bentara też był takim koniem pociągowym.
Ja mam z Bentarą problem, bo Bentara jest albo tu,
tak, albo,
jest tam,
no, ale...
albo jest tam w piwnicy.
No zgoda, no ale to wiesz, no tak, no mamy 15 kolejek rozegranych i dzisiaj dobry start, niektórzy już nie pamiętają, teraz pamiętamy 2-3 ostatnie mecze, fakt, teraz notuję, w ogóle cała Nysa leci.
Ale leci jest 6, ojej, jaki piękny.
No tak, na łeb na szyję, więc... No tak, no więc każdy miał tam swoje doły i ten, no, kto chciał, to co zapamięta, ale to ja mówię, to są takie rozmowy bardzo trudne, ale ta trójka to żaden wysiłek.
Rozmowy trudne to bym miał ja jako prezes, później musząc negocjować z tymi zawodnikami.
Dobrze. No to tańszych chyba i jednego chyba trochę droższego.
Dobrze, to panowie trenerzy, teraz macie jeszcze trudniejsze zadanie. Otóż przychodzę do was jako prezes i mówię...
Kogo nie kupić?
Nie, jeszcze zostali wam środkowi. Mateusz Bieńek jest dla mnie za drogi, więc poza Mateuszem Bieńkiem kogo byście widzieli?
Kochanowski-Paszycki,
okej, fajne, ciekawe.
No, myślę też tak szybko lecę i chyba nic mądrzejszego nie wymyślę, bo jak zabrałeś Bienia...
No, zakładam, że Bienia, tak, każdy chce i Bienia jest za drogi.
musiałbyś też dodać, prawie bym go włączył do ataku, bo jak 20 punktów mi przynosi, to nie, w paru zespołach nie ma atakujących z takim dorobkiem. To Bieniu obrabia dwa rankingi, czyli Bieniu jest MVP na razie, tak?
Tak, zostawiam, dlatego nie stać mnie na niego.
No ale okej, okay, nie ma co szukać. Paszycki bardzo dobrze, bo wszedł do zespołu za zawodnika, który dawał właśnie to, co trzeba było dać. On oczywiście aż tyle razy może nie atakuje, ale ta składowa jego jest dobra, bardzo dobra, a Kochan wrócił do takiego fajnego grania, które bardzo się dobrze patrzy na... Chociaż ja myślę, że on jeszcze nie jest przy tym swoim suficie. Myślę, że Kochan jest jeszcze ma swoje rezerwy i na pewno jakąś tam stabilizację, bo nieraz tą zagrywkę ma strasznie dobrą, a nieraz ma taką przeciętną, nieraz ma też trochę nie wiedziałem, że Kochan jest taki introwertyczny. Myślałem, że Kochan jest trochę... A on się chyba nam dojrzał i się zrobił strasznie w środek. I trochę mi się w niektórych meczach... On jakby się nie czuje, on jeszcze chyba nie wie, że on nieraz na boisku musi być liderem i nie tylko to polega na graniu, to też polega na tym, że trzeba nieraz, ale to jest taki mały przytyczek do niego na zasadzie, że on chyba jeszcze nie wie, że już musi wejść w fazę do mocno świecącej gwiazdy, ale takiej ciepłym promieniem.
Tutaj nasi widzowie podpowiadają zniszczoła.
To można byłoby wielu wymienić, bo oni wszyscy dają, bo tam Urosz...
No nie, bo daliście dwóch tych samych, dlatego rzucam, że pada nazwisko Zniszczoła, Miłosz Zniszczoł.
Nie, Miły ma świetny sezon na pewno i go wykorzystuje Tavares tam, ale bądźmy szczerzy i uczciwi też, że Zniszczoł chodzi w bardzo wysokiej lidze, ale Paszycki z Kochanowskim w ciut wyższej lidze chodzą po prostu.
No dobrze, i teraz.
No tam gdzieś tak Fama możemy widzieć, no też, no to wiadomo, no każdy w swoim zespole.
Tak,
są tak zwani środkowi, którzy trochę sobie ciężko wyobrazić, jak szykujesz taktykę, na ten zespół się nastawiasz, to od razu te nazwiska padają, tak? Są zespoły, do których przy środkowych mówisz, okej, tam tutaj sobie poradzimy, czy jakąś taktykę zastosujemy taką niezbyt skomplikowaną, bo a na tych graczy, których wymieniamy, jest ciężko się zabrać do nich i trzeba po prostu walczyć trochę na czujkę, na cierpliwość, albo też czekać na ich słabszy dzień. No.
Dobra, i ostatnie w takim razie moje pytanie. Tym razem odwrócimy rolę. Przychodzę do Was jako dyrektor sportowy, a Wy jesteście prezesami. I potrzebujemy trenera. Michał Winiarski jest nie do wyjęcia z Aluronu, na pewno bardzo fajna połówka sezonu i na pewno dużo plusów. Marcelo Mendes też jest nie do wyjęcia z Jastrzębia, w związku z tym kogo byście jeszcze wymienili, jakiego trenera byście chcieli w swoim klubie za pierwsze 15 kolejek?
No tu znowu bym zrobił taką miarkę, że ktoś pracuje w tak zwanym Realu Madryt i albo Rybka, albo Pipka, no to Mendej na pewno ma przyszedł do Rzeszowa, jak przejrzał ostatnio, co tam, jacy stamtąd trenerzy polecieli na łeb, na szyję i za długo to nie trwało. Zresztą myślę, że podobnie miał może i Winiar przez moment, bo jak spojrzał, no zawiercie to też tak nie jest takie wierne, że tak powiem, spokojne miejsce pracy i tam jakbyś przejrzał ilu trenerów przeleciało przez ten klub. No ale ja myślę, że w bardzo też ciężkiej roli jest sam LWO, bo on przyszedł, właściwie nie ma co poprawiać, tam można tylko stracić. I doceniam każdego z tych wymienionych, bo kurczę, no być...
No ale kogoś na ławkę musisz ściągnąć i ktoś cię zachwycił w tych 15 kolejkach, kto?
Kto największy miał wpływ na grę swojego zespołu?
No właśnie.
Taki, że nie, że, bo można, bo wiem, że można to użyć takiego niegrzecznego, ale czasami takiej używanego słowa, że ten zespół to Jastrzębie to mogłaby prowadzić Woźna. Tak, bo tak się czasami mówi. No to jest oczywiście obraźliwe, ale nikogo nie chcę obrazić, tylko dać jako taki przykład. No bo tam są przemistrzowie olimpijscy i nasi dwaj najbardziej utalentowani młodzi gracze, Popiwczak i Fornal i no i właściwie co, no rzucić im piłkę, grajcie. No, można to może i przełożyć i też do AC Koresowi, macie skład, niech tam to prowadzi kto chce. kto ma największy wpływ. No czekaj, Kuba, włącz się, a ja sobie pomyślę, kto ma największy wpływ.
Ja już mam pomysł. Panie prezesie, Juriczysz na pierwszego, a Kwapka na ławkę dla atmosfery, biorę tych dwóch trenerów.
No to
Kwapka dla atmosfery? No nie znam Kwapka, ale okej. Okay.
Ja go znam wiele lat i jak patrzę na go podczas prowadzenia tego meczu, od razu mi się uśmiecham, bo jak widzę jego tam żywiołowość i taką szczerość, a znam go wiele lat, więc Juriczysz za to, że z tymi swoimi problemami, on bez pół przyjmujących zaczynał sezon, przypominam, podstawowych, później tego Sawickiego, który poza tym, że był w Bełchatowie, to mało wiemy i że serwuje, bo o Sawickim wiemy, że był w Bełchatowie i że umie serwować, nic więcej. I potrafił zrobić zespół, który ma 25 punktów. Ja nie wiem, czy Gdańsk z Suwałkami utrzymają play-off, bo tam naprawdę będzie mocny atak, już krzyczy na mnie Stefan. Będzie na nich bardzo mocny atak, ale za tę połowę rundy biorę Juricza i Kwapka na dalszy
no, przypomnę, że musiał wrócić nawet na przyjęcie Mariusz Wlazły. No to pokazuje jakby skalę też problemów i jednak kłopotów kadrowych tego klubu, który przed sezonem no raczej był celowany gdzieś w miejsca
11, 10, 11, 14,
no może coś takiego, że 10 to byłoby już sukces, ale miejsce piąte tuż za absolutnie czterema potęgami, no to jest dla mnie majstersztyk.
Każdy ma swoje wyzwanie, bo jednak robota w tej Plus Lidze jest taka, że mi się wydaje, że Juricic wbrew pozorom ma, ja nie wiem, czy w ogóle robota trenera to nie jest bezpieczna, to nie jest miejsce, w którym możesz wypoczywać psychicznie, ale jedni są u tych bogatych i przeambitnych i nerwowych, jedni są u średnich, którzy nigdy się z tą średniością nie chcą pogodzić, a jedni są u słabych, którzy jeszcze bardziej z tą swoją słabością nie chcą się pogodzić i też mają nerwowe takie ruchy i niewiarę, bo jednak trenerów to trochę nam poleciało już w tym roku i ta sytuacja jest taka, że właściwie jak się zaczyna zastanawiać, to kto miał najbardziej nerwowo, kto miał tak zwaną robotę sapera, bo pomyłka nie wchodziła w rachubę, bo wszyscy powiedzieli, to jest niemożliwe. Tu przykład masz Warszawę i Santilli. Pum, koniec jazdy.
Trzech trenerów już poleciało, a myślę, że...
Tak, ale skala trenera w Bielsku to jakiś tam żart. No tak, no Bełchatów był wystawiony na ogromny strzał i wszystko się skupiło na... Właściwie nawet nie na trenerze, tylko na narodowości trenera, bo połowa to nie wiedziała, skąd on jest i kim jest, a ci, co wiedzieli, to wiedzieli, że to nie jest facet z Wielkiej Brytanii, nie golfa czy tam krykieta uczył grać do tej pory, tylko po prostu o siatkówce coś tam porządnego wiedział, więc to było takie nieuczciwe podejście do... Natomiast co do gry, oczywiście, jesteś w skrze, to nie masz prawa być tak nisko i z takimi kłopotami. No także to ja mówię, ci trenerzy, zresztą nic się nie zmieniło, bo tak zawsze było, jest i będzie. Nie wiem, co będzie, jak nie wiem, Zaksa nie zrobi medalu, czy ktoś usiądzie i powie: Samuel Wuo, miałeś bardzo ciężko, my wszystko doceniamy, dobre jest i w tym roku piąte miejsce. Ktoś może powiedzieć, przecież on z tego zespołu, co miał i co mu się dzieje, to on teraz powinien być na szóstym. No ale to każdy ma swój punkt widzenia i punkt patrzenia, więc jedni oczekują właściwie tu i teraz i bez żadnych argumentów i myślę, że to jest ta pierwsza, bardzo na pewno surową i trudną ocenę by miał Winiar. Jakby tam coś nie poszło, to by było od razu jazda po nim bardzo szybka, bo myślę, że ten klub jest teraz nastawiony na, właściwie już nie przyjmuje do wiadomości brak medalu.
Znaczy ja myślę, że nie byłby wystawiony, myślę, że tam jest w miarę spokój taki w Zawierciu, raczej takie zbudowanie.
Ja nie znając szczegółów, nie wchodzę w temat, jestem wolny od tego, co ty, bo ty masz dużą i świeże kontakty i na bieżąco i żyjesz z wieloma ludźmi z tych klubów, nawiązujesz z nimi teraz współpracę tą informatyczną, więc to jest całkiem inna twoja wiedza. Ja bardziej jestem takim telewizyjnym ekspertem pod tytułem widzę to, co widzę i to też czasami gdzieś trafię, może nie trafię, ale nie zagłębiam się, ale wydaje mi się, że Zawiercie jest też takim miejscem, w którym no każdy ma ogromne wyzwanie, bo obwieszony medalami, czy trener taki z taką pozycją, jaką jest Mendes, to on przychodzi i może powiedzieć, no ale on też musi sprostać, bo ktoś może powiedzieć, dobra, Resowie tam trochę podniósł na nogi, nie zdążył, bo tam zmiany, ale już teraz jak Jastrzębie by obśliznęło się z finału ścisłego, no to przecież na nim też nie zostawi nikt suchej nitki, no to jest, znaczy suchej nitki, no nikt nie odbierze mu jego jakości trenerskiej, ale powiedzą, nie dał rady, no nie poszło, także...
Papa zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz, którą tam w trakcie tej było, że są miejsca, gdzie są pewne oczekiwania, są pewne przesadzone oczekiwania, bo prezes mówi, że mamy mieć 10, mamy na 14, i tylko są takie miejsca, i już to jest pokazane na przykładzie Zaksy, że ludzie, którzy tam przychodzą, są lepszymi zawodnikami i trenerami. To jest budowanie środowiska wokół człowieka. To jest nie po prostu z batem i z nożem, albo z nożem, gdzie jak się pomylisz się, to dostajesz nóż w plecy od razu. Bo są miejsca, gdzie zawodnicy rosną, trenerzy rosną, ludzie rosną i są lepsi, a są miejsca, gdzie trafisz i nie mówisz, no to słaby transfer, trzeba było kupić innego, albo słaby trener, trzeba było zrobić coś innego. Są miejsca, które ci pomagają ci rosnąć. Na przykład jest to Gdańsk, moim zdaniem. Jest to środowisko, które nie napina się bardzo. Oczywiście mówimy o tym, że niedawno jeszcze, za parę lat temu grali przecież o medale z Anastazim, ale mimo wszystko to nie jest taka napinka pod tytułem urwiemy ci głowę, albo jak się tylko odwrócisz, to dostaniesz pało w łeb. I takim miejscem jest Zaksa, która wyciska Maxa z ludzi i buduje też ten sztab, bo ten Misiek Hadała. Ta cała ekipa jest pewnym trzonem, fundamentem tego, że mimo problemów teraz ze sklejeniem tej szóstki, to i tak Staszewski gra najlepszy mecz w swoim życiu, bo w Trento zagrał najlepszy mecz w swoim życiu, a Żaliński, który miał tylko pomagać, musi grać. Więc to jest też bardzo istotne, jakie warunki stworzysz ludziom do pracy, jak się oni w tej pracy będą czuli i co później ci oddadzą.
No to jest jasne, bo tu najlepszym przykładem, włączę się tylko w tą końcówkę wypowiedzi Kuby, to jest trener Kretu. Rozstrzelany jakby w Resowi, a w Zaksie the best, tak, bo on jeszcze właściwie poprawiać wynik, on przyszedł do klubu, w którym poprawić wynik było już prawie niemożliwe, on go jeszcze poprawił, tak.
Ale za pierwszym razem jak przychodził, to powiedział, że bierze swój cały sztab, jak nie przychodził, jak miał przyjść, tam chyba w momencie Gardiniego, bo tam była oferta wcześniejsza, a Sebastian Świdelski mówi, nie, kolego, my budujemy cały sztab, trener przygotowania, statystycy, asystenci, wszyscy tutaj zbudowani są po to, że przez ileś tam lat, żeby to pomagali, więc ty, jeżeli chcesz przyjść, masz przyjść sam. Za pierwszym razem przyszedł sam, za drugim razem przyszedł sam. Teraz podobno się rozbiła sprawa odnośnie Warszawy, że też cały sztab chce mieć 18 moich ludzi. Nie. Mamy swoich ludzi, w których inwestujemy przez statystyka, fizjoterapeutę, trenera przygotowania przez ileś tam sezonów, więc to, a my się nie mamy w Polsce czego wstydzić, statystyków, fizjoterapeutów, trenerów przygotowań, żeby ktoś nam przywoził.
My ich produkujemy.
No, my mamy całkiem pozytywne, więc mówię, środowisko, zbuduj środowisko najpierw na pozytywne, zbuduj środowisko, że wyciskasz ludzi maksa i wtedy będą efekty.
No zgoda. To jest kapitalne dla trenerów, iść do miejsca, w którym jest bardzo dużo już dookoła dobrego, a ty dokładasz tą swoją i robisz jakieś akcenty, czy ukierunkowujesz tą robotę, dodajesz temu jeszcze jakiegoś bonusa, co jest oczywiście wyzwaniem dla tych młodszych trenerów, a jest na przykład dobrym miejscem pracy dla trenerów pewnych siebie z ugruntowaną jakością i oni tylko swoją robotą mogą tylko polepszyć, tak? Także to są takie, no tak, to jest cała opowieść o pracy trenera właściwie. No.
No a tutaj doszliśmy pewnie jeszcze do jednej pozycji, czyli prezesa. Są też prezesi, którzy umieją stworzyć właśnie tego typu warunki, za co chwaliliśmy na przykład, skoro wspomniałeś Zaksy, Sebastiana Świderskiego, za to zbudowanie takiej atmosfery klubu, bardzo spokojnego, stabilnego, który stawia na zawodników, daje im zaufanie, który wspiera trenerów i nawet mimo roszad cały czas utrzymuje klub na tym samym poziomie, bo przecież każdy z nas różnie oceniał De Giorgiego, Gardiniego, Grbicia czy Kretu. Zupełnie różne charaktery, zupełnie różni trenerzy, a jednak efekt finalny wszystkich tych trenerów był jednakowy, więc pewnie doszlibyśmy też do tych bardziej nerwowych prezesów, którzy z kolei właśnie takiej stabilizacji i takiego wsparcia dla siatkarzy, czy też czy też trenerów niekoniecznie umieją dawać. Wielkie dzięki za tą godzinę i 5 minut. Słuchajcie, bo jest późno, robi się 23. Podsumowaliśmy sobie te pierwsze 15 kolejek plus ligi i jeszcze raz próbujemy się umówić na transfery, bo zaczyna się dziać już w zasadzie, albo kończy się dziać już bardzo dużo, bo już w zasadzie składy pobudowane, więc myślę, że będzie o czym porozmawiać. Papa, no,
ciekawy
diabeł.
Zestaw pucharowy.
Ciekawy, znaczy, zestaw pucharowy, tak. Tutaj pisali nasi widzowie, 19 lat nie było Skry, bo ja powiedziałem na początku, że po wielu latach 19 lat nie było Skry, no to mamy ciekawy zestaw pucharowy i właśnie tutaj taką nagrodą, pierwszą nagrodą za te 15 kolejek jest właśnie Puchar Polski dla Trefla i dla Suwałk, co jest dla nich już jakimś sukcesem. Wielkie dzięki jeszcze raz, widzimy się w przyszłym tygodniu, pa, pa.
Trzymajcie się, hej.